Jak zapowiedziałam, my byliśmy w czwartym liceum ogólnokształcącym imienia Emilii Szczanieckiej. Teraz czwórka przyjechała do studia. Witam serdecznie. Pan profesor Piotr Solecki i uczniowie, uczestnicy kółka, rozumiem, dwóch Hubertów. Hubert Michałus i Hubert Janicki. Które klasy?
Ja jestem pierwsza A.
Czyli Hubert Janicki, pierwsza A.
Ja natomiast pierwsza F.
Ile oni mają lekcji historii w pierwszej klasie, panie profesorze?
To jest tak, pierwsza A ma kurs dwugodzinny w języku polskim, pierwsza F mamy, teoretycznie to są trzy godziny, natomiast mamy jedną po angielsku, jedną po polsku i staramy się wtedy, podzieleni są po prostu na grupy. Co z jednej strony ułatwia zrozumienie dla niektórych, a z drugiej strony no trochę musimy, ja, szczególnie duża robota jest z mojej strony, że muszę te teksty tak poukładać, żeby oni rozumieli potem na polskiej części, o co chodziło i że to jest kontynuacja, więc jest całkiem sporo tego. Najłatwiej mi z pierwszą A, bo oni mają po prostu normalny kurs dwugodzinny, uczą się tak jak mogą.
No bo łódzka czwórka to jest szkoła z wykładowym językiem angielskim od wielu, wielu dekad. Tak się podwójnie uczycie wszystkich przedmiotów.
Przedmiotów, które mamy generalnie na rozszerzeniu, na ten na przykład matematyki, geografii, no i później to jest przygotowujące do matury międzynarodowej, ponieważ na maturze międzynarodowej mamy wszystko po angielsku, także mamy taką klasę przygotowującą jako klasę pierwszą.
A jak się zaczęła ta historia kółka historycznego właśnie? Historia kółka historycznego, tak mi się to...
Miałem trzy klasy. Trzy klasy, które przyszły z różnym poziomem nauczania
ale
historii.
Ale teraz, w tym roku?
Tak,
w tym roku.
Pierwsza A, pierwsza E i pierwsza F. Postanowiłem jakby spróbować wyrównać poziom, plus rozszerzać materiały i te części zagadnienia, które interesują mnie i młodzież. A poza tym jakby stworzyć taki szerszy obraz tej II Rzeczpospolitej. Taki miałem właśnie chęć, żeby ta młodzież złapała trochę tego, czego nie możemy wszystkiego na lekcjach omówić. No i szlifujemy ten angielski również na tych zajęciach. Więc
jak
takie...
się pan profesor zatrudniał w czwórce, to oczywiście ten angielski certyfikat był niezbędny,
oczywiście.
Prawda? Bo generalnie profile są biologiczno-chemiczne.
Ja jeszcze jestem na profilu matematyczno-fizycznym.
Aha, czyli tu jest matematyczno-fizyczny, a u Huberta...
Ja natomiast jestem na matematyczno-geograficznym, także...
Aha, to ciekawe.
Czyli
to
humanistów tu nie mamy.
Czyli humanistów nie mamy. I te klasy takie profile niehumanistyczne miały.
Dokładnie.
Kiedy pan profesor powiedział, aha, trzeba wyrównać. Bo oni przyszli z tą wiedzą beznadziejną po tym gimnazjum, niektórzy.
Różnie, właśnie. Mhm. To też taka generalizacja. Każdy interesował się czymś innym. Hubert na przykład interesuje się militariami. Tak. Drugi Hubert szykuje się do Stanów Zjednoczonych, będzie się tam kształcił lub do Kanady. Więc on idzie pod kierunek właśnie historia USA, historia Kanady, coś co mu się przyda w przyszłości. No każdy z tych uczniów miał jakiś inny poziom tej wiedzy. Wiadomo, że mamy ten kurs teraz taki, że w 3 lata w gimnazjum robimy do I wojny światowej, a potem kontynuujemy XX wiek po I wojnie aż do współczesności.
Stąd ta II Rzeczpospolita jako główny temat pierwszej klasy.
Środek ciężkości, dokładnie, nastawienie na drugą RP śladami II Rzeczpospolitej. No i w ogóle zrobić ten kurs, chociaż żeby ten rok mieli zrobiony porządnie, z zeszytami, z rozumieniem mapy, z zrozumieniem tekstów źródłowych, więc tutaj jest mnóstwo elementów, które już wcześniej niestety powinny być zrobione i oni powinni być z tego gotowi.
No to... Ale jak ja pamiętam czasy szkolne, to kółko nie jest przymusowe. Kółko jest takie z wyboru. Jak tam z wami było?
Tak, owszem, kółko jest jakby dla chętnych, ale tych chętnych jest bardzo dużo. To trzeba zaznaczyć, że no, tak średnio to potrafi przyjść minimum 15 osób. Bo po prostu pan profesor bardzo ciekawie opowiada. Druga Rzeczpospolita poniekąd jest bardzo interesującym tematem.
Na ogół chcę się czegoś dowiedzieć. Po prostu miałem pewnego rodzaju w szkole, znaczy w gimnazjum czy szkole podstawowej, historię prowadzoną po prostu niezbyt ciekawie. Po prostu było to nauczanie na podręczniku, nauczanie totalnego minimum. Natomiast jeżeli chce się osiągnąć jakikolwiek poziom wiedzy, trzeba coś rozszerzyć, trzeba coś dać inaczej, połączyć wnioski z, załóżmy, jakimiś założeniami historycznymi, z jakimiś koncepcjami. Trzeba wszystko sobie poukładać w ciekawy schemat. I tutaj właśnie o to chodzi, że na kółku mamy taki rozszerzony schemat, mamy dodatkowe informacje, jakieś ciekawostki, rzeczy, które totalnie są, na przykład to, że Józef Piłsudski pił bardzo gorzką, mocną herbatę, to również ma jakiś swój wpływ, ponieważ mogło mieć to wpływ na raka wątroby, na którego Piłsudski marszałek zmarł.
Nie skojarzyłabym tej mocnej herbaty.
I dużo papierosów palił, więc to wszystko...
Wtedy wszyscy dużo papierosów i to takich na ogół bez filtra.
Plus cukier krzepi, hasło II Rzeczpospolitej. Tak.
Wymyślone zresztą przez Melchiora Bańkowicza, za co dostał całkiem niezłe pieniądze, tak, jak na owe czasy. Rozumiem. Historia sama w sobie jest ciekawa, rzeczywiście II Rzeczpospolita jest ciekawa, bo tak jak się patrzy, już nie tylko pod tym kątem, że mamy te jubileusze, 150 lat w tym roku, urodzin Józefa Piłsudskiego, no wchodzimy w ten czas świętowania stulecia niepodległości.
Tak, za rok stulecie, tak, będziemy mieli stulecie, będziemy obchodzili bardzo ważną datę, więc będzie mnóstwo tych konkursów, więc ja im też powtarzam, że za rok ta wiedza, którą mają teraz, nieważne gdzie będą, przyda im się do mnóstwa jakichś projektów, konkursów, które będą punktowane nagrodami, punktowane w szkole
i to
jakimś sukcesem. I myślę, że tak, tak, bo to będzie na pewno okres na to, żeby się tą, zachłysnąć się trochę tą II Rzeczpospolitą, więc będą przygotowani, takie jest moje zdanie. Historia Polski, którą omawiamy, jest jakby kształtuje ich osobowość, kształtuje ich korzenie, dowiadują się o sobie. Ale myślę, że właśnie ułomność jest w tym prowadzeniu tej historii i też programie, no bo jeżeli w podręczniku, który mamy, nie ma takiej postaci ważnej dla omawiania całego jakby okresu międzywojennego, czyli Gustawa Stresemanna, w ogóle nie istnieje ta postać w obiegu podręcznika, pisałem do tego wydawnictwa, nic się z tym na pewno nie da zrobić, bo po prostu no, nie został nawet umieszczony, nawet notka o tej postaci. A to jest jedna z najważniejszych ikon Republiki Weimarskiej, zresztą antypolak, ale warto wiedzieć, dlaczego antypolak, kim on był, czemu tak Polski nie robił i o co mu chodziło w jego polityce zagranicznej. A nie chodzi o to, żeby narzucić młodzieży za dużo materiału. Bo za dużo materiału jest wtedy, znaczy ja w sumie nie rozumiem takiego pojęcia, bo często słyszę, że za dużo pan wymaga. Nie ma czegoś takiego jak za dużo. Uważam, że pasja nie ma granic. Poza tym, jeżeli oni wiedzą więcej faktów, ciekawostek, to im się jakoś też układa lepiej. To nawet z tego mogą sobie coś wyrzeźbić własnego, zaczynają myśleć, zaczynają wnioskować. A jeżeli nie mają, jak detektyw, nie mają właśnie takich poszlak, nie mają źródeł, to z czego nie mają potem czerpać?
A zdajcie sobie sprawę, że to jest również rozumienie świata współczesnego, na przykład tego, co się dzieje w polityce teraz, prawda? Gdy wiemy jak, skąd się to wzięło, to wiemy, dlaczego tak się dzisiaj dzieje.
Pan profesor powiedział bardzo mądrą rzecz na lekcji i ogólnie w takiej rozmowie również prywatnej. Na ogół przemówienie premiera Morawieckiego sprzed kilku dni expose było bardzo podobne do expose Grabskiego z drugiej RP. Na ogół powinniśmy znać pewne słowa Romana Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Jesteśmy osobami, które całe życie będą Polakami. Nieważne, czy to będzie stulecie niepodległości, czy to będzie okazja urodzin Józefa Piłsudskiego.
Czy będziesz mieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam się
dokładnie
kształcił, będziesz Polakiem.
Dokładnie, zawsze z pochodzenia będziemy tak Polakami, więc powinniśmy pamiętać o swoich korzeniach, powinniśmy pamiętać o swojej historii i tak elementarną wiedzę, jak chociażby o Grabskim, o Skulskim, szczególnie jako łodzianie. Nawet o Moraczewskim, o pierwszym rządzie. Powinniśmy to wszystko wiedzieć, ponieważ to jest nasza historia i to jeszcze najbliższa, bezpośrednia.
Bo ty masz jakie plany, Hubert, po maturze?
Ja?
Tak.
Najchętniej chciałbym pójść na filmówkę, jakby film i fotografia to są moje takie zainteresowania i jakby...
Ale co, reżyseria? Operatorski?
Operator filmowy.
Operatorski. Mhm.
Tak, no i właśnie w tym sensie historycznym. Propagowanie historii, według mnie bardzo podstawowy i wiedza o niej. No, prosty przykład. Teraz są bardzo modne te ubrania, wszystkie patriotyczne, jest cała moda na...
Balerynki, tak.
Tak, na żołnierzy wyklętych. Myślę, że 90% szans na to, że jeśli potrzebuję do takiej osoby, która ma powstanie 44, to nie wiedziałaby praktycznie nic oprócz tego, że było i było w 1944 i że było w Warszawie.
No, ostatnio teleturniej oglądałam i naprawdę z kolei 13 grudnia 1981 roku.
Czyli stan wojenny, tak.
Wywołał popłoch u tej odpowiadającej. Tak się miotała między styczniem 45 a grudniem 70.
To jeszcze tutaj odwołując się do tego, co pani powiedziała o tych złych przykładach, ja miałem sytuację w innym liceum, gdzie uczennica trzecia klasa, też wychodząca już z liceum, napisała mi rozbiory 1975, 1980 coś i 1990. Ja tak potem oddaję tę kartkę, co pan się czepia, przecież to tylko cyfry. Ja mówię, wiesz co, to właśnie nie do końca są tylko cyfry. I potem mama przyszła na szczęście przeprosić, znaczy ja zrozumiałem, o co chodzi i też próbowałem wytłumaczyć, ale ona w ogóle nie widziała w tym błędu. Bo tak naprawdę to zależy od tego...
Moglibyśmy przykłady wśród polityków też znaleźć.
Tak, tak, powstanie warszawskie.
Powstaniem warszawskim.
To w ogóle 80. któryś, tak, pamiętam. To była taka
sytuacja. Rzymski, jego upadek w czasach świetności.
Pan Petru, tak.
Tak, więc ja już pomijam to, że wiedza jest, posiadanie wiedzy i znajomości jest przyjemnością, prawda?
I przywilejem.
Zresztą ważne to wiedzieć. Ostatnio robiono ankietę, pewnego rodzaju ankietę wśród kibiców Legii Warszawa przed spotkaniem, przed którymś ze spotkań. I zapytano ich o na przykład istotę powstania, o podstawowych dowódców, o chociażby podstawowe daty powstania, o wiadomości z totalnego minimum. Oczywiście zapytano osoby noszące koszulki na przykład Legii z, załóżmy, kotwicą powstańczą ze znakiem P. No jak wiadomo, niewiele osób wiedziało
wylała
cokolwiek.
Wylała się głupota. No właśnie. Panie profesorze, jak pan to zrobił, że pan zapalił tę łodzież? Właśnie, ja bym chciała poznać jakiś tutaj...
Algorytmy szukawania. Tak? Dla mnie historia jest pasją od przedszkola. Ja ją uwielbiam od czasów małego dziecka. Tutaj wspominam ją bardzo dobrze. Dla mnie najważniejszym takim zadaniem, jakim w życiu, to było umieć przekazywać. Umieć tak opowiadać, żeby zaciekawić. Ja pamiętam, będąc jeszcze w Koperniku, ucząc się jako licealista, robiłem lekcje dla uczniów niższych klas, żeby szkolić się w tym uczeniu. Bo to o to właśnie w tym chodzi, żeby ich po pierwsze nie zanudzić, po drugie wiedzieć, co jest ciekawe i po trzecie jeszcze, chyba to jest najcenniejsze, wzbudzić w nich zainteresowanie, bo to zostaje na najdłuższy okres czasu.
No tak, ale jednak trzeba włożyć jakąś porcję takiej wiedzy, no trochę też wydawałoby się nudnawej, więc trzeba znaleźć jakąś metodę, jakiś sposób.
Jeżeli mówimy
o anegdotą, dowcipem,
wszystkim naraz,
kapeluszem.
No tak, przynoszę jakieś tam militaria, przynoszę banknoty z okresów hiperinflacji. No mnóstwo jest takich rzeczy, które się składają na lekcje historii, bo to są i teksty źródłowe, i analizowaliśmy Kurier Poranny, gdzie Piłsudski mówił o zamachu, który za chwilę nastąpi, czyli wychodzimy poza sztampę. To czasami
ja wyczuwam, że ta para Hubertów wie bardzo, bardzo dużo i nawet bym nie stanęła chyba w szranki jakieś testowe, mimo że to jest też czas, którym się bardzo, bardzo myślę interesuje i dużo na ten temat wiem, ale czuję, że tak jednak systematycznej wiedzy, bym z wami w konfrontacji bym raczej nie odważyła się
stanąć. Oni osiągają już taki etap rozwoju, że mogę im dawać właśnie arkusze maturalne. Oni patrzą, o, matura podstawowa, czy jakaś tam inna jeszcze matura, i oni to wszystko rozwiązują na odpowiednim poziomie. Przypominam, to nie jest ich profil, ale oni to rozwiązują, bo to było na lekcjach.
No i w dodatku jeszcze część po angielsku na kółku, zresztą tym historycznym również, tak. Bo byłam przez kilkanaście minut, także teksty w języku angielskim.
Dotyczące właśnie drugiej RP, dotyczące polityki, gospodarki, więc tutaj mnóstwo elementów, które z jednej strony umożliwiają, a z drugiej też jeszcze kolejnej strony wymagają ode mnie dużego przygotowania. No ja mówię uczniom, że słuchajcie, to nie jest tak, że ja odpoczywam, od was wymagam. Ja wracam do domu, wybieram teksty, myślę, czym jeszcze ich zaciekawić, co przynieść do szkoły, noszę mapę, zawsze jestem, tak, to jest moje takie chyba oręż charakterystyczny, że zawsze chodzę z mapą po korytarzach naszej szkoły i w sumie też się trochę nią rozpycham, ale zawsze ta druga RP na mapie idzie razem ze mną na lekcję i potem no niestety Hubert się przekona, akurat odpowiadał jako jeden z pierwszych, tylko że to była wtedy mapa okresu międzywojennego, no powiedział wszystko, co było potrzebne, dostał piątkę i nie miałem więcej pytań. No to jest też takie miłe w tej pracy, że oni się uczą.
Jak rozumiem przez te... No bo raptem mamy grudzień, tak? Czyli 3-4 miesiące.
Tak.
Nie tylko się uczą, ale i zrozumieli.
Tak, dużo rzeczy rozumieją, wnioskują. Są też projekty filmowe. Hubert właśnie pracuje nad filmem. Zobaczymy jeszcze, jak to potem wyjdzie z grupą. Natomiast
on
ma świetne oko. On chce być w przyszłości operatorem, natomiast to było już widać po zdjęciach z tego naszego wykładu. On ma bardzo dobry zmysł, uważam, przestrzenny. I myślę, że jak mu to się uda, to będzie bardzo cenne dla naszego. Nawet nie musi być historykiem. On będzie znał historię, ale będzie świetnym operatorem. I daj Bóg, żeby...
A wiesz, ile filmów historycznych będzie powstawało, to taki operator, który wie, dostrzeże, że na przykład nie ten guzik w tym mundurze, prawda? Żartuję oczywiście, ale słuchamy o filmie.
Tak, właśnie jeszcze wracając do historii, gdy byłem na jednym z przedstawień w Manufakturze, w teatrze małym, nie pamiętam, jak się ten teatr nazywał.
Teatr Mały.
Tak. Tak. Akurat to tam było wystawione jakaś sztuka właśnie, w której występowali żołnierze i przez moje zainteresowanie jakby militarne w historii, bo no to jest, też się interesowałem historią od małego, nie zawsze o militarach, ale jednak gdzieś ta chęć pójścia do wojska kiedyś też była u mnie, ale zrezygnowałem z tego na szczęście. Potrafiłem wymienić wszystko i powiedzieć daty, bo to może nie było jakoś bardzo ważne, ale było ciekawe, przynajmniej dla mnie. I w historii, jako ten, mam nadzieję, kiedyś twórca filmowy, potrafię odnaleźć takie ciekawe wydarzenia, które można by nakręcić. Albo adaptacje filmowe. Nie wiem, bardzo mało wykorzystanym tematem według mnie jest nasza historia przedchrześcijańska. Wszystkie całe legendy, mity słowiańskie. Mity celtyckie były, jakieś germańskie też. Także myślę, że jakby to pole do popisu w naszej historii jest nadal wielkie.
A tej, w tej Ameryce, do której się wybierasz, to oczywiście Tadeusza Kościuszkę trzeba też na wszystkie strony znać, bo Amerykanie naprawdę sobie niezwykle Kościuszkę cenią. Już pomijam ten West Point tam, znaczy, prawda?
Na ogół w Stanach Zjednoczonych jest pewnego rodzaju kult dowódców, załóżmy zarówno dowódców z okresu niepodległościowego, jak i dowódców z okresu wojny secesyjnej. Jest kult bardzo wielki Kościuszki, kult generała Lafayette z okresu niepodległościowego. Jest kult Pułaskiego.
Amerykanie tak podtrzymują paradę, robią, co to w ogóle jest fenomenalne. No,
Amerykanie bardzo cenią Polaków. To trzeba sobie podkreślić, zresztą wizyta Donalda Trumpa to też jest pewnego rodzaju uwidocznienie. Najlepszy futbolista amerykański na całym świecie obecnie jako zamykający zagrania bliskie, Rob Gronkowski się nazywa, Gronkowski w polskiej wersji. Dużo Polski jest jednak w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie cenią polską historię, bo jest ich częścią, po prostu. Kościuszko będzie częścią, Pułaski będzie częścią.
I tutaj dodam, był konkurs o Kościuszce, nie udało mi się akurat Huberta namówić, bo faktycznie on ma bardzo dużo zajęć i bardzo dużo na głowie, ale namówiłem obecnego maturzystę Bartka, który zajął drugie miejsce, uczył się 2 dni. Tylko to wyglądało tak, że ją powiedziałem, no przyznam się szczerze, dokładnie powiedziałem mu, z czego musi się nauczyć, żeby zająć wysokie miejsce, bo sam brałem udział w takich konkursach.
Ale jak jest osadzony w historii, to potem jest sprawa techniczna.
Tak.
Jakieś daty jednej, drugiej, ale ja się ich boję, panie profesorze, naprawdę.
Czasami też. Chodzę na lekcje, też się boję. To jest młodzież bardzo ambitna, bardzo zdolna.
Zresztą liceum dobre, prawda?
Dobre liceum, wiadomo. Tak. Ale ta nauka historii zawsze jest tak traktowana trochę psychologicznie, tak?
No to co mówiliśmy, że rodzice mówią, a po co? To
tak,
jest niepraktyczne.
Po co pieśni patriotyczne, no, tak, po co historia?
Tak, jak będzie lekarzem, to po co mu tam znajomość tak, tego, że tam...
I jeszcze mówienie właśnie, że to nie pana profil, więc po co pan się tutaj wciska z tą historią? A ja wbrew pozorom bronię tego ostatniego roku kursu historycznego, który według reformy trwa 4 lata, czyli 3 gimnazjum, 1 liceum, oni potem znaczna część z nich w ogóle tej historii nie będzie miała, albo będzie zupełnie inny kurs.
Ale już tej nowej teraz też... jak
normalnie
to właśnie...
oni, idąc teraz po tym roku, jak tak? skończą ze mną, to
są
mają do
w
wyboru.
Starym rycie,
albo iść do IB, lub kurs rozszerzony, gdzie będą mieli więcej historii, to wtedy się przygotowujemy kilka godzin w tygodniu. Ale najczęściej, podejrzewam, się wybiera tę wersję, no taką dziwną, średnią, czyli kurs Historia i Społeczeństwo, gdzie niby jest dużo tych godzin, ale wszyscy traktują to właśnie na zasadzie, no taki przedmiot dla fanu, przychodzimy, posłuchamy, coś pan profesor powie. I tu też powiem szczerze, że mam pewien sukces, bo druga klasa Bjolchem, którą teraz uczę, oni tą drugą RP też łyknęli, też przychodzą na wykłady, też wielu z nich zaczyna to rozumieć. Kupili książki pana Roszkowskiego.
No właśnie, bo teraz jeszcze powiedzmy, że zaczęło się od profesora Roszkowskiego, który przyjechał tydzień temu do szkoły, żeby... Fantastycznie zresztą uważam, ta rozmowa przebiegła i zresztą było... Chyba w ogóle nie było jednego wolnego miejsca, prawda? I pytania i...
I to wszystko było osoby, które chciały. Wręcz niektórzy płakali, że chcą przyjść na wykład, a oceny mieli kiepskie, a był taki trochę mój wymóg, że jeżeli się starasz na historii i na kółku, możesz dostąpić tego zaszczytu, tego przywileju, posłuchać kogoś mądrego.
Więc a jutro jest?
Pan profesor Marek Drozdowski, też wybitny znawca, będzie obecnie premiera jego książki o Józefie Piłsudskim, więc miałem zaszczyt rozmawiać z nim przez kilka godzin przez telefon. 85 lat, umysł po prostu do pozazdroszczenia. Człowiek wybitny, przyjaciel Eugeniusza Kwiatkowskiego i na tym się skupimy, czyli gospodarka drugiej RP, to co często jest pomijane w omawianiu, bo zawsze polityka, militaria gdzieś tam się w tej historii częściej pojawiają, a ta gospodarka, społeczeństwo, antysemityzm, problemy z mniejszościami, to już jest rzadziej omawiane, a my próbujemy właśnie tak wyłuskać wszystkiego po trochu, żeby ta młodzież z tej drugiej RP.
A poza tym żywy świadek historii, prawda?
Tak,
to jest to odchodzące, to jest właśnie ten
człowiek,
na naszych
znał,
oczach to już odchodzące pokolenie, no bo biologia jest biologią. Ci ostatni powstańcy, których jeszcze w świadomości widzicie, prawda? I jeszcze jacyś uczestnicy wojny, ale to za chwilę już wasze dzieciaki, to już dla nich będzie bitwa pod Grunwaldem.
I jak im mówię o tej drugiej RP, to podkreślam im też zawsze, że to byli ludzie z misją. Narutowicz, który miał świetną posadę w Szwajcarii, znany, uwielbiany przez Niemców za ustatkowanie rzeki Ren, dostawał wysoką pensję, wrócił do Polski po to, żeby zostać ministrem, krótko prezydentem i został zamordowany w okrutny sposób przez wariata. Grabski, który poświęcił całe życie dla Polski, kosztował go też nowotwór, bo on się strasznie stresował przed każdym wyjściem do ministerstwa, przeprowadził reformę skarbowo-walutową. Każdy z tych wielkich postaci...
Wychowali zresztą pokolenie, które
kontynuowało ich drogę,
będąc w waszym wieku, no, zetknęło się z tą kataklizmem, z tą apokalipsą, prawda? Z wrześniem.
Więc tym bardziej pokazuje im, jak ta druga RP jest ważna i że oni mimo wszystko próbowali w tym PRL-u kontynuować dzieło tych wielkich ludzi mimo wielkich przeciwności. No, Kwiatkowski, który wraca z Rumunii i próbuje pod tą otoczką PRL-u coś na tym wybrzeżu zbudować, no wiemy, że to się niestety, to już nie było drugiej Gdyni. Gdynia była tylko jedna, zresztą niestety przez Niemców zmieniona na Gotenhafen i ludność wymordowana, więc jeżeli tutaj mówimy o jakichś reparacjach, to faktycznie się trochę nóż otwiera
w kieszeni.
Takie
szczegóły też są?
Tak, wszystko i opowiadam właśnie, że miasto, które było naszą perełką zbudowane w latach 20. oni to wszystko wiedzą, powtarzamy to jak mantrę, pokazują na mapie, wiedzą gdzie to jest, wiedzą jak to się ze Śląskiem łączyło, bo ja staram się im mówić o historii, co jest ważne, czyli dlaczego Gdynia była ważna, dlaczego Śląsk był ważny, Wielkopolska była ważna, dlaczego taka postać była ważna, no bo bez tego po co się uczyć? To seria dat, seria informacji, no jeżeli nie wiedzą, kim był Grabski, dlaczego był takim wielkim patriotą, to po co w ogóle zaczynać ten temat?
Nie, no zresztą fascynujące to pokolenie właśnie niepodległościowe, które potem wychowało to drugie pokolenie.
Dokładnie.
Można dyskutować, czy powinno pójść na rzeź,
tak,
prawda?
Tak. Szkoda tej sytuacji.
Bo szkoda, może bylibyśmy w innym miejscu też jako naród, jako kraj, gdyby nie to, że nam...
No, jednak możliwe, żeby nas w ogóle nie było.
Lub też nas by w ogóle nie było, tak.
Albo gdyby pana Kwiatkowskiego, Eugeniusza wystartował, czyli te 15 lat rozwoju, czy byśmy nie dogonili Europy Zachodniej. I to też o tym to
no,
podkreślam,
tak,
że...
Tak. Słuchajcie, jestem tak zbudowana, jednocześnie mówię, to rzeczywiście jest wielkie wyzwanie bycie takim nauczycielem z takimi młodymi ludźmi. To sobie tam nie można przyjść i powiedzieć, a to dzisiaj, słuchajcie, robimy kartkówkę tam od...
Nigdy, nigdy tak nie robię. Znaczy, no, nigdy nie robię z kartkówki z czegoś, czego nie było przerobione. A poza tym, no, nigdy nie zdarzyła mi się lekcja na zasadzie otwieramy, chyba że to była raz chyba kara, że otwieracie podręcznik i czytacie.
Raz
ale
była.
To zdarzyło mi się chyba przez 15 minut
za co,
wytrzymać.
Za co, za rozrabianie? Za nieprzygotowanie? Za co?
Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
Coś tam właśnie już były niedociągnięcia naukowe. Wiadomo, że człowiek czasami też ma nerwy
i
na...
słabsze dni.
I
tak?
Słabsze dni, więc powiedziałem, to była dla nich kara. Otwórzcie podręcznik i sami czytacie. Wytrzymałem parę minut. Odpowiedziałem. Zresztą z pierwszej ja też coś takiego było właśnie, też się na początku nie uczyli chyba i mówię, dobra, opowiem wam, bo nie wytrzymam tutaj siedząc za biurkiem, już koniec kary, bo to ja też dla mnie była kara, więc mówię, ile tej kary, już nie, dobrze, nie wytrzymam.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, naprawdę trzymam kciuki. Proszę nas zawiadamiać o tych gościach, bo jeszcze w styczniu
oczywiście
będzie też...
Profesor Żurawski, tak, właśnie. Znawca polityki międzynarodowej okresu właśnie 1939.
To też fajnie spotkać takiego profesora Roszkowskiego,
tak,
prawda?
Tak, no, bardzo fajnie.
Człowiek z tak wielkim dorobkiem, z tak wielką wiedzą, też mający mnóstwo do powiedzenia, prawda?
Zresztą pan profesor robi dobrą rzecz, pan profesor Sojecki robi jedną bardzo dobrą rzecz. Nie dość, że mamy lekcje pod każdym kątem w zasadzie opisywane drugą RP, załóżmy, mamy opisywaną drugą RP od strony gospodarczej, od strony militarnej, od strony politycznej, od strony życia społecznego.
I kultura, panie
i kultura. I dodatkowo mamy zapraszanych profesorów, wybitne osobistości, które również będą opisywać nam, tak jak profesor Roszkowski pod względem ogólnym, pan profesor Drozdowski pod względem gospodarczym. Kształtujemy sobie tą drugą RP jako całe państwo, a nie jako wybiórcze określenia, nie jako wybiórcze jakieś sentencje o niej, czy coś w tym stylu.
I podejmujemy trudne pytania też na zajęciach właśnie, czy mogliśmy uniknąć, czy zamach majowy był tak, pod różnymi aspektami, nie krytykując tylko Piłsudskiego, staram się i go zrozumieć i go trochę zganić, ale też zobaczyć w jakimś takim ogólnym. To jest masa roboty, to jest...
Są wszystkie pytania, które padły pod adresem profesora Roszkowskiego, świadczyły o tym, że uczniowie są w pełni świadomi, o co pytają.
To były ich samodzielne pytania,
prawda?
Dokładnie.
Bo przecież nikt im tego nie ustawiał.
Oczywiście.
O co pytają, gdzie chcą, tak, i czego się chcą dowiedzieć, więc więc były autentyczne. No to powiem szczerze, że zazdroszczę ogromnie. Zazdroszczę. Taka praca może być pasjonująca i wtedy warto ten zawód wykonywać. Życzę panu profesorowi jak najwięcej tej energii. To pan jest dopiero na początku drogi, no. Ale myślę, że to jest sposób na to, żeby się w tym zawodzie również nie wypalić, prawda? Bo on niesie ze sobą takie zagrożenie, ale...
I plus pokora wobec własnej wiedzy nigdy nie jest skończona. Znaczy, no jeżeli siadam i myślę, że już wiem wszystko o drugiej RP, to biorę kolejną książkę, jednak jej nie znam tak dobrze, więc nigdy nie jest tak. A, jeszcze powiem, młodzież zachęcam do słuchania Polskiego Radia. Oni słuchają audycje, co chwila dostają przez Facebooka informacje, tak, artykuły. Profesor tutaj Drozdowski, profesor Roszkowski, oni to wszystko dostają.
Rozumiem, że dużego radia słuchacie.
Polskie Radio Jedynka i Polskie Radio Program Drugi.
Ponieważ nasza rozmowa dzisiaj, to za chwilę, za kilkanaście minut bardzo gorąco polecam i wam, i państwu. Po godzinie 21 dzisiaj przypominamy reportaż z naszego archiwum. Reportaż jest około 40-minutowy. Nazywa się Obława i jest oczywiście relacją uczestników 13 grudnia 1981 roku. W tym również takich postaci, których już z nami nie ma, jak mecenas Kern, który też opowiada, co się z nim działo. Są wstrząsające nagrania również pieśni i kolęd z internowania. Polecam, żeby zostać trochę dłużej przy radioodbiorniku, ponieważ no, można też posłuchać, jak to wyglądało całkiem niedawno, a ta data na przykład dla mojego pokolenia, bo mogę coś śmiało powiedzieć, jest jedną z najważniejszych. Zupełnie inaczej się mówi o czymś, co się przeżyło, ale naprawdę też warto wiedzieć, że to nas też ukształtowało i konsekwencje tego też mamy do dzisiaj.
I ja się też przy nich uczę. To jest, nigdy nie ma wiedzy skończonej. Ja nieraz, ich wnioski są też budujące i
ja to im zazdroszę, że oni się w ogóle uczą dopiero. To jest najprzyjemniejszy okres w życiu.
Faktycznie, tak. To też jest właśnie
uczenie
fascynujące.
Uczenie się jest fascynujące. Potem to tylko sobie trzeba tak jakoś samemu. To poproszę o jakąś puentę taką Hubertów najpierw. Jest to dla mnie ważne wszystko, bo...
Znaczy, historia jest dla mnie ważna, ponieważ na ogół jest to historia moja, jest to historia mojej rodziny, jest to historia, która ciągle mnie otacza, która jest nadal w obecnych czasach pewnego rodzaju aktywna. I żeby ta aktywność jej nie wygasała po prostu, żebyśmy ją podtrzymywali, żeby ona ciągle zamiast na czerwone świeciła się na zielone i żebyśmy ten zielony kolor podkręcali, żeby to było widoczne cały czas.
To był Hubert Michałus, a teraz Hubert Janicki.
Dla mnie nauka historii jest ważna tyle, że to jest historia moich przodków, to jest historia mojego kraju. Ja się czuję patriotą, ja się czuję Polakiem. Nasza historia dla nas jest ważna. Możemy się z niej uczyć, możemy zgadywać, co się może wydarzyć, no bo szukając jakby odniesień w historii. Po prostu jest ona ciekawa i może być to pasją, tak? Zamiast jakichś, no nie wiem, gier komputerowych. Ciężko teraz
jest... To.
Ciężko jest mi podać przykład po prostu.
Chociaż są gry komputerowe historyczne i całkiem tak, dobrze odwzorowane.
Tak.
I też warto z nich skorzystać.
Czy ja mogę puentować
tak,
też?
Tak.
Znaczy, to ja z mojej strony mogę powiedzieć, że ja się czuję trochę też w takiej misji, podobnie jak ci wielcy za mną, czyli i pan Grabski, i pan Kwiatkowski. Zresztą miałem ostatnio sytuację, że zamówiłem biografię pana Kwiatkowskiego i przychodzi paczka pocztowa, wszystko się zgadza, adres, tylko się imię nie zgadzało, byłem Eugeniusz Solecki. Ja powiedziałem, dobra, koniec, teraz to już na pewno musimy to kontynuować. Nie, historia jest ciekawa, po prostu trzeba zejść z roli eksperta i trochę z tą młodzieżą popracować i nie mówić im, że wy jesteście daleko, daleko niżej. Tylko spróbujmy trochę, no mniej więcej na równym poziomie i trochę się ode mnie uczcie. Natomiast nie muszę im udowadniać, że jestem dobry, bo sam się dokształcam i udowadniam im na lekcjach, że ten poziom jest odpowiedni. Więc myślę, że historia sama w sobie się broni, tylko nie można jej przeszkadzać.
Piotr Solecki, historyk 4. Liceum Ogólnokształcące imienia Emilii Szczanieckiej w Łodzi. Dziękuję wam za to spotkanie, bardzo budujące.
Dziękujemy serdecznie.